Cześć, słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Cześć moi drodzy, jesteśmy po dwóch targach książki w Warszawie, bo w Warszawie odbyły się w ostatnich miesiącach, a właściwie tygodniach, aż dwa imprezy targowe poświęcone targom książki. I dużo osób pytało mnie, czy mogłabym je porównać i też wydaje mi się, że ta sytuacja wzbudziła bardzo dużo emocji i w związku z tym pomyślałam sobie, że to jest idealna rzecz do podcastu i bardzo, bardzo chętnie taki podcast dla Was nagram i właśnie to robię. I teraz powiedzmy sobie dla osób, które nie mieszkają w Warszawie, pokrótce przedstawię sytuację. Jak może wiecie, Warszawa od lat miała międzynarodowe targi książki, które w moim dzieciństwie, kiedy byłam dzieckiem, rozgrywały się w Pałacu Kultury i Nauki, który jest absolutnie nieprzystosowany do tego, żeby być miejscem targowym. Są tam wąskie przejścia, jest tam naprawdę dużo schodów, stoiska były małe, bo ich mnóstwo, ale były małe. No i nie wszyscy byli wielbicielami tego miejsca, chociaż miało ono jedną niesamowitą zaletę. Nie ma miejsca bardziej w centrum Warszawy niż Pałac Kultury i Nauki. Potem te same targi po wielu, wielu latach trochę się błąkały, ale ostatecznie wylądowały na Stadionie Narodowym, gdzie też spotkały się z mnóstwem krytyki, głównie dlatego, że w tym razem już wiadomo było, że trzeba chodzić dookoła, ale nie rozwiązano za bardzo problemu tłoku i też nie rozwiązano za bardzo problemu tego, że stadiony nie są naturalnymi przestrzeniami targowymi, ale ponownie Stadion Narodowy miał ten plus, że był może nie aż tak w centrum miasta jak Pałac Kultury i Nauki, ale też był w centrum i był dobrze skomunikowany. Wydaje mi się, że wszystkie dyskusje o miejscu, w którym są targi w Warszawie, wynikają też z tego, że te największe przestrzenie targowe, które ma Warszawa, są stosunkowo daleko od centrum i choć wiemy, że na przykład w Krakowie to się sprawdza, no to w Warszawie wydaje mi się, że jest takie poczucie, że targami powinno żyć całe miasto i że one powinny być blisko centrum. W związku z tym właściwie była taka dosyć długa debata, kto co wolał, czy ktoś wolał targi na stadionie, czy ktoś wolał targi w Pałacu Kultury. Ja byłam zawsze team Pałac Kultury. Wynikało to przede wszystkim z tego, że to są moje olbrzymie dziecięce wspomnienia, bo na takie książki chodziła mi się jako malutka dziewczynka z moim tatą. Zanim jeszcze w ogóle umiałam czytać, to było takie wielkie święto majowe. Tata mi pozwalał brać wszystkie katalogi, ulotki i ja to brałam w takich wielkich torbach i potem wracałam do domu. I to było mnóstwo cudownych rzeczy. Kiedyś z targów przyniosłam, nie wiem, myśli Kaddafiego, co by zielona książeczka się nazywało, czy nie wiem, czy myśli Mao przyniosłam kiedyś, czy chyba nawet czerwoną książeczkę. To były dobre nabytki. Przypominam wam, że te targi książki jakby to były lata 90, więc chociażby dla moich rodziców z tego, co rozumiałam, na przykład to, że były stoisko z książkami francuskojęzycznymi, było zawsze bardzo atrakcyjne. W każdym razie po pandemii, także w okresie trwania pandemii tak naprawdę, zaczął być problem, co zrobić z targami i targi te międzynarodowe zaczęły się pojawiać nie tyle w Pałacu Kultury, ani nie tyle na stadionie, zwłaszcza, że stadion był jakby wyłączony z takiej możliwości, tylko zaczęły się pojawiać pod pałacem. Jeśli ponownie jesteście z Warszawy, a być może nie byliście w Warszawie, to wokół Pałacu Kultury mamy dużo wolnego miejsca, które to jednak wolne miejsce nie jest, powiedziałabym, najlepiej zagospodarowane, no bo no nie ukrywajmy, tam jest głównie parking, jest też trochę oczywiście prób oswojenia tej przestrzeni, no teraz tam nam zbudowali muzeum. To jest taki jeden wielki problem Warszawy, po prostu co zrobić dookoła pałacu. No ale w każdym razie postawiono tam te namioty. One były w kilku miejscach, z jednej strony trochę obchodziły pałac dookoła, a z drugiej strony były w takiej przestrzeni, która jest najbardziej pod pałacem, jak się da, czyli pod głównym wejściem. I to był pomysł taki średni. No bo nie ukrywajmy, takie targi są całkowicie uzależnione od pogody. Jak jest ładna pogoda, no to jest całkiem przyjemna impreza, całkiem fajnie się chodzi, słucha. Natomiast jeśli zaczyna tylko padać i zaczyna się chmurzyć, no to w tym momencie jest to impreza bardzo trudna dla odbiorców, także dla sprzedawców, no bo oni sprzedają książki jednak mimo wszystko. W związku z tym, prawda, chcesz wziąć produkt, zajrzeć do niego, a tutaj na niego pada deszcz. Poza tym jest zimno, no jakby nie muszę wam tłumaczyć, jakim problemem jest to, kiedy pada masz targi na świeżym powietrzu. To sprawiło, że ponownie zaczęła się dyskusja o tym, gdzie mamy robić te targi, jak one mają wyglądać, czy one mają sens, czy nie mają sensu. Też wydaje mi się, w ostatnich miesiącach dosyć dużo dyskutowano o tym, czym mają być obecnie targi, dlatego że zwrócono uwagę, że wydawnictwa, które trzymały na przykład premiery na wydarzenia targowe, przestały to robić. Zaczęły je wrzucać kilka, czy nawet kilkanaście tygodni wcześniej do internetu, że targi coraz mniej się kojarzą z tym, że wydawnictwa przygotowują nowości, szczególnie na targi. No i też dało się zauważyć, i to chyba zauważyli odbiorcy wszystkich targów, że no cóż, zmieniła się grupa docelowa takich targów, dlatego że przez wiele lat targi kojarzyły się z osobami starszymi, w średnim wieku, z taką grupą takich czytelników, którzy byli bardzo poważni. No oczywiście przychodzili rodzice z dziećmi, żeby tam dzieciom jakąś książeczkę kupić, no ale nikomu się nie kojarzyły targi z młodzieżą. To się drastycznie zmieniło w ostatnich latach, to znaczy po prostu literatura młodzieżowa stała się tak niewyobrażalnie ważnym segmentem rynku, że chociażby w zeszłym roku na tych targach pod pałacem, no to ja się śmieję, że młodzież hordami się przemieszczała. To znaczy było bardzo, bardzo dużo młodzieży, która przyszła do swoich ulubionych autorów i te wydawnictwa, które wydają literaturę Young Adult, która w Polsce zastąpiła literaturę młodzieżową tak naprawdę. Oni mogli się cieszyć największą popularnością. Autorki, które piszą książki, chociażby z Wattpada, mogły się cieszyć także najdłuższymi kolejkami. Zresztą widziałam w tym roku kolejkę do autorki książki Rodzina Monet. Ona miała swój stand już nie na terenie targów, tylko po drugiej stronie ulicy za domami centrum. Był taki jakby pop-up store, tak bym to nazwała, pop-up store, który sprzedał tylko jej książkę i do niej była kolejka. To była kolejka, która szła wzdłuż domów centrum i zakręcała i wychodziła z drugiej strony. Znaczy, ja nie widziałam takiej kolejki nigdy do żadnej osoby, która pisze. I to jest moim zdaniem tak jakby taki sygnał, taki symbol tego, czym stały się te targi dla bardzo wielu młodych osób, czyli wydarzeniem niesłychanie ważnym, wydarzeniem, którego nie są w stanie przegapić. No i to jest sytuacja, w której wchodzimy na kreślenie, że się tak wyrażę, krajobrazu. I teraz odbywają się dwa targi, a na tych obu targach byłam w piątek. To jest coś, co już wykonceptowałam dawno, zwłaszcza po targach na stadionie, że oczywiście fajnie jest pójść na weekend na targi, kiedy ma się spotkanie autorskie, albo kiedy się podpisuje, albo kiedy podpisuje coś, kogo naprawdę lubicie, ale jeśli uda się być w czwartek albo piątek, to jest w tych dniach, kiedy targi się rozkręcają, kiedy jeszcze nie ma wszystkich spotkań autorskich, kiedy jeszcze nie rozdaje się nagród, no to wtedy jest idealnie, dlatego że jest po prostu trochę mniej osób. I jak jest mniej osób, to dla ciebie, jako dla czytelnika, który nie chce nic poza książkami, czy poza przyjrzeniem się różnym rzeczom, moim zdaniem jest najlepiej. Przy czym muszę od razu zaznaczyć, że na ostatnich targach książki i na jeszcze poprzednich podpisywałam książkę, co czyniło mnie odbiorczynią tych targów, powiedziałabym, taką dosyć specyficzną. To znaczy, nie da się ukryć, że przyszłam na targi i obejrzałam oczywiście, ale też wiedziałam, że przychodzę, bo mam też co innego do zrobienia. Zresztą to jest w ogóle bardzo śmieszne. Tutaj mam jeszcze dla was taką drobną anegdotę. Pierwszy raz książki na targach książki podpisywałam mając 16 lat, ale nie napisałam książki na Wattpadzie i nie stało do mnie dzikie tłumy, więc no cóż. Przegapiła moją szansę. Ale w każdym razie wracając do tych dwóch targów. Pierwsze targi odbywały się, nazywały się w ogóle targi książki i mediów i odbywały się na stadionie. I bardzo było wyraźnie widać, jakby organizatorem było Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe, oni mają Eskę, oni mają Super Express. I bardzo było widać dwie rzeczy. Pierwsze, że ci organizatorzy bardzo chcieli, żeby na tych targach wybrzmiały właśnie te wątki nowe, czyli te wątki związane z social mediami, z Instagramerami, z BookTubem, Bookstagramem, żeby tam było bardzo dużo młodych osób. I to było też widać w wielu stoiskach, które zdecydowały się chociażby nie robić spotkań autorskich, ale na przykład robili coś takiego jak pogotowie czytelnicze, czy spotkanie z patronami książek, które to osoby są aktywne w social mediach i dużo osób, które przyszło zobaczyć je, spotkać się z nimi i wziąć udział w tych spotkaniach. Były też panele, na których były właśnie chociażby osoby, które udzielały się w social mediach, one miały takie zresztą specjalną strefę dla siebie przygotowaną. To nie znaczy, że nie było spotkań i paneli autorskich, one także były, ale mam wrażenie, że czuło się tak w powietrzu, że autorzy nie są tutaj tą kluczową grupą, której ludzie przyszli słuchać. Zresztą w ogóle powiem wam szczerze, że spotkania autorskie potrafią być bardzo taką trudną sytuacją dla autorów nawet w czasie targów książki, bo pamiętam doskonale, jak weszłam kiedyś na targach książki tych międzynarodowych. Na spotkanie, na którym było pewnie nikogo nie było, to była Kamila Lackberg, więc mam takie wrażenie, że to nie jest do końca tak, że źle zorganizowano targi, tylko po prostu było bardzo wyraźnie widać, że to influencerzy byli tutaj bardzo ważni. Pojawili się wystawcy. Z tego, co mi od razu powiedziano, to bardzo wielu wystawców wybrało tylko jedne targi, co będę mogła wam pokazać na przykładzie wydawnictwa literackiego, jak się trochę zemściło. Przede wszystkim były to targi dużo mniejsze pod względem ilości wystawców. Nie było tam wystawców międzynarodowych, nie było komiksowej Warszawy. Widać było też, że nie wszyscy wystawcy przywieźli wszystko, co mieli najlepszego. Czyli, że zdecydowali się, żeby mieć stanowisko, ale nie zdecydowali się na to, żeby to było bardzo duże stanowisko. Chociażby Egmont, do którego zaszłam, bo bardzo go lubię, miał takie stanowisko, że nie mogłam na nim znaleźć nic ciekawego, nic nowego. Podczas kiedy na tych drugich targach książki pod pałacem już było bardzo dużo nowych pozycji. Było dużo, dużo mniej osób. I kiedy mówię dużo mniej osób, to miałam takie pierwszy raz w historii wrażenie, że mogę podejść do każdego stoiska i nikt mi nie, jakby nie robi kolejki, nie stoi przede mną. To jest jeszcze ciekawe, to były targi, na których było na tyle dużo młodych osób, że ktoś mnie rozpoznał z TikToka. Ja nie wiem, czy wy wiecie, mam konto na TikToku, więc rozpoznać mnie z TikToka, gdzie tam mam niecałe 6 tysięcy obserwatorów, wydaje mi się, jest jakimś takim bardzo dobrym symbolem tego, że byli tam młodzi odbiorcy. Były to targi, na które bilety wstępu były płatne. Trzeba było kupić bilet. To też, wydaje mi się, jest ważnym elementem, ponieważ targi pod pałacem są bezpłatne. Po prostu jakby one żyją z tego, że ludzie tam przychodzą, są w okolicy, nie ma biletu wstępu, co moim zdaniem bardzo różnicuje te dwie imprezy. Chociaż tu od razu chciałabym powiedzieć, że na targi międzynarodowe przez bardzo wiele lat były bilety wstępu. Wydaje mi się, że to, że one wyszły, jakby stały się pod pałacem, sprawiło, że bardzo trudno te bilety wstępu byłoby egzekwować. Albo ja nie kupiłam biletów wstępu, ale nie ma biletów wstępu na te pod palcem. I takie moje ogólne wrażenie, kiedy przyszłam po tych targach, było takie, że one dużo bardziej przypominały mi mniejsze targowe wydarzenia, bo byłam kiedyś na targach książki chociażby w Białymstoku. Takie mniejsze targowe wydarzenia, które mają bardzo wielu wystawców i oni pokazują książki, je sprzedają i ludzie są nawet nimi zainteresowani, ale nie mają takiego wymiaru bardziej, powiedziałabym, imprezy, na której przychodzisz, bo będą nowe książki, bo będzie twój ulubiony autor, bo bardziej mi się kojarzą z kiermaszem. Nie chciałabym, żeby kiermasz źle zabrzmiał, tak? Bo dla niektórych kiermasz brzmi źle. Jako miejscem, w którym po prostu zbierają się ludzie i sprzedają ci książki, a niekoniecznie jest miejscem, na którym ta książka jest tak bardzo celebrowana. Mam też takie poczucie, że bardzo starano się zebrać tych młodych ludzi i tu zaczęłam się zastanawiać w ogóle, a propos tych targów na stadionie, czy nie byłoby lepiej, gdyby nie zrobiono po prostu imprezy pod tytułem Targi Książki Młodzieżowej i zebrano wszystkich wydawców książek młodzieżowych, tych young adult, albo wszystkich wystawców, którzy mają do zaoferowania jakąś taką książkę i nie spróbowano autentycznie jakby zrobić tego wyłącznie celebracją książek dla młodzieży, bo no nie ukrywam, że miałam takie poczucie, że na przykład wydawnictwo bodajże Znak zrobiło tam premierę książki Aleksandra Kwaśniewskiego i wydaje mi się, że to nie był najlepszy pomysł. To znaczy, że to lepiej by wybrzmiało na tych targach pod płacem. Zresztą, kiedy zobaczyłam jedną kolejkę, która była na tych targach, to ona była do Grahama Mastertona w ogóle. To był gościem tamtych targów. Nie mam wrażenia, żeby został przywitany przez aż tak wielką... Panko się wydziela. Aż tak wielką grupę osób, jak się spodziewał. Po tych pierwszych targach poszłam na targi pod pałacem i muszę wam powiedzieć, że te z kolei przeszły bardzo fajną metamorfozę, dlatego że zdecydowano się jednak połączyć dwie rzeczy, czyli zrobić częściowo targi pod pałacem i częściowo targi w pałacu. To oznacza, że część stanowisk historycznych jest w Pałacu Kultury. Kiedyś targi zajmowały więcej niż jedno piętro, to tylko jedno piętro, obchodzi się je dookoła dosyć sprawnie. No i fajne jest to, dlatego że po pierwsze jeśli pada, no to nadal jest bardzo dużo stoisk, które można obejrzeć. Po drugie, no chociażby gość honorowy taki jak Ukraina ma rzeczywiście duży fragment, który jest wyodrębniony, gdzie jest dużo przestrzeni na spotkania autorskie, jest dużo miejsca, żeby tam przeciąć, porozmawiać. Można też pokazywać książki, projekty okołoksiążkowe z Ukrainy. Zresztą było bardzo dużo też książek z Ukrainy, nie tylko na tym stanowisku. Mam takie po prostu poczucie, że dzięki temu, niezależnie od pogody, targi mogą żyć i się rozwijać. Co mi się bardzo też spodobało, to było to, że komiksowa Warszawa została tak troszkę przeniesiona gdzie indziej, troszkę wyróżniona, ale wydaje mi się, że to na korzyść dla niej, ponieważ tam idą ludzie, którzy chcą kupować komiksy, w związku z tym nie ma takiego tłumu, który się tam przewija i trochę ją olewa, tylko wręcz przeciwnie, tam są wyłącznie komiksiarze i ludzie, którzy komiks kochają. Zresztą wydaje mi się, że ta komiksowa Warszawa pod względem premier chyba się najlepiej spisała, czyli mam poczucie, że twórcy bardzo wycyzelowali premiery swoich komiksów tak, żeby one były na ten moment roku. Co sprawiło, że ja na przykład chyba najwięcej kupiłam na komiksowej Warszawie, najwięcej przyniosłam z niej, bo po prostu było coś, czego bym normalnie nie dostała. To zresztą też jest wynika z tego, że są mniejsze wydawnictwa, nie zawsze łatwo dostępne. Co prowadzi mnie jeszcze do refleksji, że jednak mimo wszystko, przynajmniej dla takiej odbiorczyni jak ja, fakt, że jest bardzo dużo właśnie produktów wydawnictw mniejszych, które jednak było stać na te targi pod pałacem, sprawiło, że mogłam kupić książki z wydawnictw, które by się na stadionie nie znalazły, bo na stadionie nie było na przykład wydawnictw naukowych. I nie było takich, wiecie, wydawnictw mniejszych, które ewidentnie nie mogły się wystawić w obu miejscach. Kiedy ktoś mnie pyta, no jak widzę te dwie imprezy, to wydaje mi się, że problemem było to, że te obie imprezy celowały potencjalnie w tych samych wystawców. No bo jeśli chodzi o odbiorców, to oni się tak rozłożyli. Powiedziałabym, trochę więcej młodzieży było na tych pierwszych targach, chociaż no właśnie, jak mówiłam, największa, niesamowita, niewyobrażalna kolejka była do autorki młodzieżowej. Zresztą chwała tym, którzy ją wynieśli poza obręb targu, bo to by kompletnie dezorganizowało życie targowe. Natomiast chciałam wam podać przykład wydawnictwa literackiego, ponieważ wydawnictwo literackie miało swoje bardzo ładne stanowisko na tych targach na stadionie. Świętowali 70-lecie wydawnictwa, mieli premierę, czyli książkę Renaty Lis, Moja ukochana i ja. Wydawać by się mogło, że wszystko jest okej. Tylko powiem uwagę na tym, że wydawnictwo literackie wydaje Gospodinowa. Gospodinow to taki bułgarski autor, który w ciągu ostatniego tygodnia dostał Bookera. International Booker Award to jest ta nagroda, którą wiele osób uznaje, jeśli się ją dostanie, to jest takim preludium Nobla. Między innymi to Karczuk, zanim dostała Nobla, to dostała na ucha międzynarodowego Bookera. I teraz tak. Wydaje się, że jest logiczne, że dużo osób, które interesują się książkami, słyszy o tym, kto dostał Bookera, idzie na takie książki i chce kupić chociażby Fizykę smutku Gospodinowa, którą wydało wydawnictwo literackie, ale tego nie zrobi, bo wydawnictwa literackiego nie ma pod pałacem. To jest duży problem. To znaczy, przez to, że oba wydarzenia targowe celowały w tych samych wystawców i większość z nich musiała zdecydować, na których targach będzie, bo wystawienie się na obu targach byłoby za drogie, to żadne targi nie miały wszystkiego. I mam takie poczucie, że właśnie to, co mówiłam, te pierwsze targi bardzo wyraźnie szukały innego targetu, szukały młodszych ludzi, szukały młodszych czytelników, widać też było, że sami wystawcy to chyba to widzieli, bo miałam takie poczucie, że te książki młodzieżowe u nich są, że się tak wyrażę, bardziej na wystawce. Dostaliśmy te pierwsze takie, które były takie trochę jeszcze niedorobione i te drugie, które były bardzo porządne i bardzo fajnie w tym oku wyszły i bardzo były takie, no, wciągające, ale jednak niestety nie miały wszystkich wystawców. I gdybym miała wnioskować z tego na przyszłość, no to nie ma w Warszawie miejsca na dwa, zwłaszcza dwa dziejące się w tym samym miesiącu wydarzenia poświęcone książkom, które się od siebie nie różnią. Natomiast wydaje mi się, że intuicja, żeby tych młodych czytelników, kochających powieści Janka Dalt i gotowych stać naprawdę w wielogodzinnych kolejkach do swoich autorów, zagospodarować ich własną imprezą, wydaje mi się bardzo dobrym pomysłem. I to nie dlatego, że uważam, że mają odejść z moich międzynarodowych targów książki. Absolutnie nie, bo obecność tych młodych ludzi wydaje mi się jest niesamowita, także dla starszych czytelników i także w ogóle wszystkich. Bo są to młode, kolorowe osoby, które kochają książki, chodzą z takimi tomami zaklejonymi mnóstwem zakładek. Widać, że są bardzo wkręcone w kulturę czytania i to jest dla nich bardzo ważne. Ale wydaje mi się, że po prostu zasługują na osobną imprezę, bo mają inne rzeczy, które je interesują i dlaczego by tego nie celebrować? Interesują je osoby, które są sławne w internecie, dlatego że piszą o książkach. Interesują ich autorzy Janka Dalt, interesują je nowości Janka Dalt i wydaje mi się, że zrobienie dla nich imprezy byłoby takim świetnym dowodem na to po prostu, jak bardzo ci młodzi ludzie są jakby zaangażowani w ten świat książek, jak bardzo mogliby to tam celebrować łącznie z tymi swoimi, no już takimi bardzo charakterystycznymi dla siebie sposobami przeżywania czytelnictwa, a jednocześnie nie byłoby właśnie takiego rozbicia, które sprawia, że chociażby, no tak, Egmont niby ma i tu stanowisko, ale tam było beznadziejne, to było świetne, czy chociażby wydawnictwo literackie miało tylko na tych pierwszych targach, wiem z tego, że wydawnictwo Dowody, czyli dawniej Dowody na istnienie, też było tylko na tych pierwszych targach, no i to jakby jest smutne, biorąc pod uwagę, że zapewniam was, że pod pałacem Dowody sprzedałyby więcej i bardziej by lśniły. A to też jest jeszcze taka kwestia, nie? Że taki dla nas, dla odbiorców są kwestią przede wszystkim oglądania książek, kupowanie nowości, no ale dla wystawców są przede wszystkim kwestią sprzedaży. I wiem z różnych źródeł, że ta sprzedaż na tym stadionie była mniejsza. No też chyba dlatego, że bardzo wiele osób jakby miało te swoje stare targi, na które chodziło i nie chciało eksperymentować, nie chciało płacić, żeby tylko sprawdzić, jakie są te długie targi. Ostatecznie wydaje mi się, że w ostatnich latach było bardzo dużo kontrowersji wokół imprez targowych i wokół ich organizacji. Wiem, że w Krakowie co roku są duże dyskusje o tym, jakie to zorganizować, jak sprawić, żeby targi były ciekawe i bezpieczne, jak sprawić, żeby ludzie mogli się dostać na spotkania autorskie. I to jest w ogóle super ciekawe, ile emocji budzą targi książki w kraju, w którym poziom czytelnictwa nadal jest bardzo mały, ale mam wrażenie, że te imprezy targowe jakoś uruchamiają w nas bardzo takie pragnienie kupowania i takie pragnienie czytania książek. Gdybym miała coś powiedzieć w przymroku, no to ja bym się jednak nadal trzymała tych międzynarodowych. Wydaje się, że one jednak najszerzej rozpuszczają widz i mają też chyba najlepszy sposób przyciągania gości, bo też ja jakby nie chodzę za bardzo na spotkania autorskie, bo po prostu to nie jest coś, co bardzo lubię, ale wydaje mi się, że te spotkania autorskie tam były ciekawsze, mają też swoje prestiżowe nagrody. Natomiast jeśli te nowe takie książki chcą przetrwać, jeśli nie chcą być jednorazową imprezą, no to ja bym właśnie z moich niciń bardzo proponowała specjalizację, właśnie powiedzenie tak, jesteśmy targami dla młodzieży, jesteśmy targami nastawionymi na twórców internetowych, bo też widziałam już takie zaczątki dyskusji o tym, że trochę za dużo było twórców internetowych na tych pierwszych targach i mam takie wrażenie, że jeśli one się nie profilują, no to rzeczywiście wypada słabo, jak masz więcej spotkań z twórcami internetowymi niż z autorami, bo jednak twórców internetowych piszą o książkach nie ma bez autorów książek. To jest jakby logiczne. Przyznam wam szczerze, że tak na koniec, jak zobaczyłam tą kolejkę, gigantyczną, gargantuiczną kolejkę do autorki Rodziny Monet, która to książka, cykl książek, nie jest jakby wybitny teraz, powiedziałabym, może nie jest wybitny literacko, to no cóż, to zaczęłam się bardzo mocno zastanawiać, jak się do tego odnieść i to jest chyba pytanie, które sobie wszyscy ciągle zadajemy, to znaczy jak odnieść się do faktu, że tak wielką popularność zdobywają książki, które nie są najlepsze, ale są kierowane do młodych dziewcząt, ale potem, kiedy długo nad tym myślałam i wchodziłam w jakąś taką refleksję, wiesz, i wiecie, i feministyczną, i literaturoznawczą, doszłam do wniosku, że próbuję odkryć Amerykę spod niebieskiej ceraty, bo po prostu wszystko, co jest kierowane do młodych dziewcząt, zawsze będzie tak niesamowicie popularne, ponieważ daliśmy jeszcze dziewczętom w naszej kulturze taką szansę, żeby bardzo mocno i intensywnie przeżywały kulturę i żeby mogły to robić. I właściwie smutne jest chyba to, że w tej kolejce stały głównie dziewczęta, a nie byliśmy w stanie stworzyć takiej narracji, takiej przyczyny dla chłopaków, żeby oni mogli przeżyć chociaż w życiu stanie w kilkugodzinnej kolejce po autograf ukochanego autora czy autorki. Niezależnie od tego, na jakim poziomie jest ta książka. Więc to jest moja refleksja. Zaczęłam od jakiegoś feministycznego gniewu, a skończyłam z jakimś smutkiem, ale żadne targi nie wprowadziły w moje serce smutku, bo muszę wam powiedzieć, że są piękne rzeczy na świecie, ale jak jest maj, jest ciepło i są takie książki. To jest najpiękniej. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobały moje refleksje, to się nimi podzielcie dalej. Znaczy, nie moimi refleksjami, ale odcinkiem. Jeśli macie jakieś uwagi, to czekam na Was. Przepraszam Was bardzo za ostatnią nieregularność tego podcastu, ale jak już Wam mówiłam, mam dosyć duży problem z tym, że kilka podcastów jednocześnie u mnie działa, funkcjonuje. Podbijają mi one tematy z tego podcastu, bo na przykład długo się zastanawiałam, czy tak, jak nie powiedzieć czy tu. Więc po prostu ten podcast czasem jest ofiarą tego, że nie mam o czym mówić. Ale spokojnie, zawsze sobie coś znajdę. Najwyżej będę podbierać pomysły do innych podcastów. I co mi zrobią? Nic mi nie zrobią. To jest poza prawem. No, w każdym razie do usłyszenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że szybciej niż później. Pa, pa!